Jest już niedziela, 30 dzień kwietnia, ostatnia niedziela kwietnia. Słuchają Państwo Radia Maria Katolickiego, głosu w Waszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Nowy dzień rozpocznijmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po północy, drodzy Państwo, po namowach pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak zgodził się jeszcze przez kilkadziesiąt minut z nami być. Witam pana profesora i witam Państwa dzisiejszego wieczoru. Panie profesorze, mam nadzieję, że lekarze pańscy nie słuchają o tej porze nas, bo by inaczej chyba następnym razem nie wpuścili już pana do studia naszego.
No, no, trzeba było przekonać moją małżonkę.
A to jest lekarz naczelny w tym przypadku. No i troska jest ze wszechmiar zrozumiana. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią profesorową również z naszego studia. Panie profesorze, ostatnie 30 dni dużo wydarzeń przyniosły, również w kraju, jak i na świecie, zarówno w audycji, w programie radiowo-telewizyjnym, jak i później już tylko radiowym relacjonowaliśmy, ale pokrótce w kilku najważniejszych punktach i w kilku zdaniach najważniejsze wydarzenia minionego czasu, minionego miesiąca.
Ja myślę, że wszystkim ciągle niepokojące jest to, że nie doszło do stworzenia prawdziwej, większościowej koalicji rządowej, że zaznaczałem się przeróżne nieporozumienia między tymi partiami, które potencjalnie liczyłyby się jako partie wchodzące do takiego sojuszu. Najpierw mówiono o czwór porozumienia, a więc PiS-u, Samobrony, PSL-u i LPR. Ostatecznie ukształtowała się znów koalicja mniejszościowa, PiS, Samobrona i Koło Narodowe. Jest to niepokojące i to, myślę, dowodzi, że ciągle za wielkim stopniu myśli się o interesach, partykularnych interesach poszczególnych partii, a nie o tym głębszym interesie polskim. Tym najgłębszym interesie Polski, która wymaga przezwyciężenia chorego, patologicznego układu. Ja tutaj apelowałbym przede wszystkim o to, aby ludzie, którzy kochają Polskę, potrafili przechodzić ponad osobistymi i partyjnymi interesami i starać się zrobić wszystko dla zbliżenia i zintegrowania wszystkich sił dążących do prawdziwego przełomu. Bądźmy wobec siebie lepsi, bądźmy, sympatyzujmy z tymi, którzy chcą naprawdę głębokich przemian w Polsce, bo i tak mamy zbyt wiele zagrożeń dla Polski. Zbyt silna jest targowica w Polsce i tu w pełni podpisujemy się pod uwagami profesora Zdzisława Krasnodębskiego, którego już parę razy dzisiaj cytowałem. Otóż on w artykule Polski kompleks zagraniczny wprost 30 kwietnia napisał: adwokatów cudzych interesów jest wśród polskich elit bez liku. I to nie tylko wśród polityków, jeszcze więcej jest wśród mediów. Myślę, że szczególnie niepokojące jest to, co dzieje się w mediach. Ta fala nienawiści, fobii, zarówno przeciwko obecnemu rządowi, jak i przeciwko prawdziwym interesom narodowym Polski, podważanie Kościoła, ataki, kampania niezwykle agresywna przeciwko Radiu Maryja, które przeszkadza tamtym siłom, jako to środowisko, które od dawna konsekwentnie w mediach działało jako enklawa wolnego słowa, które konsekwentnie występowało po stronie skrzywdzonych przez transformację, które broniło wiary i interesów narodowych Polski, prawdziwego polskiego patriotyzmu. Zróbmy wszystko, aby prawdziwe informacje o roli Radia Maryja w tym właśnie wyrażeniu prawdziwych problemów Polski, reagowaniu na prawdziwe zagrożenia dla Polski, była, żeby ta rola Radia Maryja była jak najlepiej znana i żeby jak najwięcej środowisk sprzeciwiało się metodom nienawiści i agresji, które tak mocno uderzają zarówno w Radio Maryja, jak i we wszystkie siły, które chcą prawdziwego przełomu w dzisiejszej Polsce.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten wstęp. Myślę, że będziemy mogli już odbierać telefony naszym słuchaczom. Tylko przypomnijmy pokrótce, że numery telefonów do studia to 655 23 55 i 655 23 56. Numer kierunkowy oczywiście 056. To numery dla słuchaczy z Polski, dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Numery kierunkowe między innymi w Europie to 00 48 56, ze Stanów Zjednoczonych 011 48 56. Oczekujemy na merytoryczne telefony od Państwa na sprawy, które są ważne i istotne. Innych telefonów po prostu, inne telefony, inne głosy będziemy przerywać. Odbierzmy więc pierwszy telefon dzisiejszej nocy. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto telefonuje do nas?
Halina z Polski Centralnej.
Słuchamy Panią.
Proszę Ojca, czy ja mogę zapytać o coś Pana Profesora?
No po to domyślam się, że Pani telefonuje do nas.
O, dzięki, w ogóle pierwszy raz się
dowiedziałam. Cieszymy się i słuchamy.
Cieszę się bardzo. Bez tego pozdrawiam i do Pana Profesora mam takie pytanie, bo Pan dzwonił z Pomorza i mówił o pozostałościach na dole komunistów. I ja tak sobie myślę, czy przypadkiem nie jest to tak, teraz się nie zadzieje, że zamienił swoich siekierka na kijek, bo na przykład nic nie wiemy o panu Leperze. Samo nazwisko już nasuwa jakieś wątpliwości. Ja powiem szczerze, że ja mam jakieś obawy, bo właściwie to skąd my wiemy? Nic nie wiemy chyba.
No więc, proszę pani, pozwólmy już oddać głos naszemu ekspertowi. Proszę. Mam nadzieję, że pan profesor pani obawy rozwieje. Dobrze?
O, dzięki Bogu.
Dziękuję i słuchamy pana profesora. Dziękuję. Szczęść Boże pani.
Dziękuję bardzo.
Proszę pani, dziękuję za pytanie. Proszę pani, nie patrzmy na sprawy nazwisk. Niech w nas nazwiska nie budzą wątpliwości, bo to nie jest to jakiekolwiek kryterium podziału. Poza tym przypomnę, że w Polsce bardzo wielką rolę na przykład wielką rolę odegrali zasłużeni cudzoziemcy, jeśli chodzi już o nazwiska wybitnych postaci, takich jak Kolberg, jak Anczyc, Asnyk i tak dalej, i tak dalej. Nazwiska nie są A chociażby na przykład w czasie II wojny generałowie pochodzenia niemieckiego, generał Rommel, generał Kleberg, podobnych osób było wiele, więc nie nazwisko jest tu kryterium. Można i myślę, że najważniejszą sprawą jest związanie z tym narodem, z którym się, w którym się żyje, i to myślę, co do wątpliwości co do Leppera, sądzę, że wątpliwości dotyczą jego poprzednich, pierwszych lat zachowań, związków, współdziałań czasem też z SLD Millera, różnego typu rzeczy. Faktem jest jednak, że nie był w rządach poprzednich, nie można było mu zarzucać emocjonalność, gorączkowość, wataszkowatość, ale coraz wyraźniej widać też zmiany. Zrobił sobie absolutny dokształt. Zobaczcie Państwo, chociażby na jakże logiczne i racjonalne niejednokrotnie wyrażanie się przez pana Leppera, ale wszystkim ja już dzisiaj mówiłem na ten temat. To, co wspominał chociażby Kaczyński, czy niektórzy publicyści, pan Margerit i tak dalej. Lepper nie jest związany z tym patologicznym układem, który jest największym niebezpieczeństwem dla Polski, największym zagrożeniem dla Polski od wielu lat. Lepper buntował się też przeciwko temu układowi, tylko innymi metodami, z innych powodów niż, powiedzmy sobie, środowiska PiS-u. Mam nadzieję, że zachował się bardzo dobrze w czasie paktu stabilizacyjnego. Teraz wyraża gotowość współpracy. No, mam nadzieję, że w praktyce dotrzyma swoje obietnice współdziałania na rzecz rzeczywiście gruntownego przełomu w Polsce. Podpisał taką deklarację z przywódcą PiS-u i z przedstawicielem Koła Narodowego. Miejmy nadzieję, że te obietnice zostaną zrealizowane.
Dziękuję panie profesorze i kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani witam, Zofia,
tak, witam ojca Waldemara i drogiego pana profesora. A tak sobie mówię drogi, bo bardzo mi właśnie lubię słuchać, uczy pan. No i pan mówi prawdę. Panie profesorze, kłaniam się nisko panu.
Zdrowiam gorąco.
Tak, panie profesorze, ja w kwestii tej właśnie drażniącej, czy nie uważa pan, zresztą pan uważał zawsze tak, my tu mieszkamy razem w Polsce i przecież na Boga powinniśmy dbać o Polskę, o co stanowi Polskę to wszystko. Bo są tak samo moi pobratyńcy, tu ja wrócę do tego, bo to jest drażliwe zarazem. Ale tak nie wolno, ojcze, bo przecież jak oni tu mieszkają, to powinni współpracować dla Polski, na rzecz Polski. No bo jak tu mieszkają, no to na rzecz czyją? W imię czego tak robią? Nie ma antysemityzmu w Polsce, ja go nie widzę. Słyszę właśnie od pobratyńców, a najwięcej właśnie pan Michnik jest zagrożeniem tego wszystkiego. On to robi, tą plagę taką straszną i może dojść, to jest groźne, może dojść do młodzi, słuchają tego. I później kto weźmie, poniesie konsekwencje za to? Może doprowadzić...
Zakłócenie dzisiejszych postaw. Rozumiemy. I teraz możemy już...
Mogę
pani
jeszcze,
Zofio, tak, to tak króciutko jeszcze...
Króciutko tylko. I obarcza się Radio Maria. Ja myślę, że Polacy, słuchacze Radia Maria, wiedzą, co zrobić. Teraz jest z panem redaktorem Michalkiewiczem. Przecież znowu powiem na Boga, ten człowiek, ja go zapraszam tak samo tutaj i on nic nie mówi. A to, co powiedział, no bo roszczenia w imię czego? Jak można doić krowę ciągle, która mleka nie da? Krew poleci? I to jest to. Ja myślę, pisać do nich, a przede wszystkim niech już stop, niech oni wyjadą pana Edelmana. Proszę posłuchać, co mnie pan Edelman powiedział. Tak mi zadzwoniłam do niego, po prostu dostałam ten telefon do niego i dziękuję za to bardzo tej osobie. Zadzwoniłam do niego, pan Edelman do mnie, przedstawiłam się tak jak zawsze, no bo... że jestem tego pochodzenia, ja sobie tego nie życzę, po prostu, żeby oni się na grzbietach naszych, tak było podczas II wojny światowej. I tamci ludzie tylko przyjeżdżali z Ameryki i oglądali te Auschwitz i te inne obozy.
A czego dotyczyła rozmowa pani z panem Endermanem?
Więc dotyczyło to, że powiedziałam, że sobie nie życzę to, co on zrobił i winię, czego on to robi. Kto jemu nakazał tak robić? A on sobie powiedział, że on to sam od siebie robi, a że ja sobie się boję, a on się nie boi tego. To niech się wreszcie zacznie bać, co on robi, swoich słów, swoich zamierzeń chorych. I tacy ludzie, jest ich iluś tylko tutaj, takich, i w imię czego oni jączą to, a później mówią, że antysemity sami go sieją.
Pani
sami
Zofio,
go sieją. Pozdrawiam serdecznie i nadal nie życzę sobie, moja rodzina sobie też nie życzy i podobni mnie sobie też nie życzą.
Bardzo dziękuję, to była pani opinia, dziękuję za telefon, zdrowia życzymy i szczęść Boże. Oddajemy głos już panu profesorowi.
Rozumiem, pani Zofiu, że jest pani zwolenniczką autentycznego dialogu polsko-żydowskiego, unikania niepotrzebnych właśnie, ciągłych niepotrzebnych nieporozumień, których tak wiele było w ostatnich latach. I tu ja się w pełni zgadzam z panią, że szczególnie złą rolę odegrała w tej dziedzinie Gazeta Wyborcza, która poprzez jednostronne, tendencyjne podejmowanie różnych spraw poprzez fałszywe zarzuty antysemityzmu prowokowała niepotrzebne waśnie, niejednokrotnie też deprecjonowała, obniżała wartości polskich tradycji narodowych, polskiej historii. Wszystko to było absolutnie niepotrzebne. Rozumiem, że pani też upominała się właśnie u Edelmana o to prawdziwe zrozumienie dla dialogu polsko-żydowskiego, któremu notabene Edelman moim zdaniem kiedyś bardzo wyraźnie hołdował w latach 70., jak pamiętam jego wypowiedzi, już dzisiaj to przytaczałem i bardzo dziwne są dlatego dla mnie tego typu jego niektóre wypowiedzi i zachowania, jak to żądanie zamknięcia Radia Maryja, jak jednostronnie, tendencyjnie upraszczające sprawę. Ale mówię, szukajmy, może za dużo już dyskutuje się dzisiaj o tej sprawie, szukajmy przyjaciół wśród różnych środowisk żydowskich, niemieckich, rosyjskich. Dla nas w Polsce potrzebna jest jak największa ilość przyjaciół. Uciszajmy animozję, brońmy swoich interesów, ale róbmy to w sposób maksymalnie kulturalny i nie dajmy też żadnej możliwości dla prowokatorów, którzy chcieliby w ten czy inny sposób skłócać nasze tak dwa narody, tak doświadczone ciężko w czasie ostatniej wojny światowej.
Bardzo dziękuję panie profesorze. 20 minut po północy. Przypomnę państwu, że rozmawiamy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem i odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże. Kłaniam się na to z Niemiec. Pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego. Panie profesorze, ja już od dłuższego czasu obserwowałam właśnie wściekłą nagonkę na pana Lepera medialną. Można ją porównać, może nawet jeszcze ostrzejsza niż na księdza Jankowskiego. Tam były, nawet nie było merytorycznych zarzutów, szyderstwo, kpina. I czego mi zabrakło, to że ze strony PiS-u nikt tego nie uciął, bo przecież też to było widać, że to jest wściekły, zajadły atak. A ja ze swojej strony mam takie pytanie. Czym jest gorszy pan Leper od naszego byłego niemieckiego ministra spraw zagranicznych, pana Joschki Fischera, czy od pana Berlusconiego? W końcu są to, były to wielkie postacie sceny politycznej zachodniej Europy. I jednak nie kpiono z nich w mediach, zarówno zagranicznych, jak i polskich. To tyle, serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, pani redaktor, że to jest bardzo dobre porównanie, które pani użyła, bo tu pani oczywiście zna bardzo dobrze historię życia Joschki Fischera i Berlusconiego, ale warto to przypomnieć słuchaczom, że Joschka Fischer, minister spraw zagranicznych Niemiec przez szereg lat, był w swojej młodości, należał do bardzo awanturniczych, radykalnych, maoistowskich grupek młodzieży niemieckiej. Nawet było, zdaje się, to nawet sfotografowane, jak atakował policjanta, kopał policjanta, tam właśnie ten. I ten człowiek, który miał młodość tak awanturniczą i nieodpowiedzialną, potem doszedł do rangi ministra spraw zagranicznych. I dla mnie tu jest też taka, rzeczywiście to, co pani wspomniała, to jest bardzo istotne. Zresztą w przypadku Berlusconiego też, który jest postacią ogromnie kontrowersyjną, nie mówię o rozlicznych aferach, oskarżeniach pod jego adresem, etc. Przy tym barwną, przy tym na pewno bardzo utalentowaną, że przypominanie tych postaci pokazuje, że życie nie jest takie czarno-białe, że te schematy czarno-białe są aż nazbyt powierzchowne, że ludzie się przecież zmieniają. To nam, Polakom wychowanym na potopie Sienkiewicza, trzeba przypominać, jak to Kmicic stał się Babiniczem i znów rotnie odzyskał, że można popełniać błędy, nawet bardzo drastyczne, ale ważne, czy się potem je poprawi. Moim ulubioną postacią z XIX wieku, jeśli chodzi o autorów historii, moim zdaniem autorem wręcz najlepszej książki politycznej Polski z XIX wieku jest Maurycy Bochnacki, autor historii powstania listopadowego. Przecież on w młodości się nawet załamał, popełnił bardzo ciężkie błędy, sugerował, napisał w więzieniu memoriał o tym, jak udoskonalić cenzurę, aby ona była, pracowała dużo efektywniej przeciwko opozycji. A później ten człowiek stał się najlepszym symbolem polskiego patriotyzmu gorącego i płomiennego. No trzeba, bądźmy ludźmi, którzy wierzą w możliwość naprawy, zmiany człowieka, zmiany charakteru. Ja naprawdę nie chcę tutaj porównywać Lepera przykładowo za bardzo z innymi osobami w Polsce, ale na przykład jeśli chodzi o słownictwo już chociażby, to uważam, że o wiele bardziej udoskonalił na przykład w stosunku do Wałęsy po jego czasie okresu prezydentury. Porównajmy wypowiedzi tych dwóch osób. Poza tym, oczywiście, no ale nie chcę się już dawać zbytnie w szczegóły porównań różnych, inne są to indywidualności, ale ważne jest to, że nie należy ciągle tylko oskarżać kogoś za te same za różne błędne działania z przeszłości, nie widzieć równocześnie, że może w tej czy innej sytuacji odgrywać prawdę pozytywną rolę. W polskiej historii wielu ludzi się zmieniało na pozytywnie i negatywnie, bo no, przykład z kolei, cóż, generał Zajączek pod koniec życia był strasznym serwilistą prorosyjskim, generał Krasiński, ojciec Zygmunta Krasińskiego, dawny wielki bohater, pod koniec się podlił i z kolei były też liczne ewolucje, pozytywne zmiany. Dajmy kredyt zaufania Lepperowi, który chce teraz współpracować. Patrzmy, jak będzie się zachowywał, a nie oceniajmy tylko w sposób według czarno-białych schematów, tym bardziej, że nie jest on obciążony tymi rzeczami, które są najgorsze. Nie był nie należał do żadnej ważniejszych postaci kreujących ten układ patologiczny, jaki narósł w Polsce jak wrzut po 89 roku.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Krakowa. Chciałam zadać takie dwa pytania, ponieważ mnie to nurtuje. Wciąż mówi się teraz, powraca sprawa Jedwabnego i coraz to. Teraz już obaj panowie katyńscy są przy władzy. Może by tak zrobić ekshumację, wznowić, dokończyć, bo została przerwana właściwie decyzją pana Kaczyńskiego. A drugie pytanie, to chciałam się zapytać, co z KL Warszał, bo wyciszyło się zupełnie i jestem ciekawa, co dalej. Dziękuję bardzo.
Tak, no przede wszystkim decyzją, tutaj o wstrzymaniu zadecydował w największym stopniu pan Kieres, ówczesny prezes IPN-u, który za to przede wszystkim odpowiadał. Natomiast ja już dzwoniłem w tele, kiedy była rozmowa z prezesem IPN-u Kurtyką, naciskając w tej sprawie właśnie w Radiu Maryja. Jakoś prezes IPN-u uchylił się od tego, od odpowiedzi nowy prezes. Potem z tego, co dotąd dochodzą do nas głosy, to IPN wyraźnie zamierza podjąć tej tak trudnej decyzji, bo to jest to trudna, na pewno spotkałaby się z bardzo wielu oporami ze strony niektórych środowisk, ale uważam, że niezbędnej. Przypominam, że tu nieżyjącego już tak zasłużonego dla sprawy polskiej profesora Mora Jankowskiego, także w kontekście KL Warszał, to jest już wybitna postać, który należał do tej grupy kilkudziesięciu polskich naukowców polonijnych, którzy jednoznacznie opowiadali się za potrzebą pełnej, głębokiej ekshumacji w Jedwabnem. Jest to problem tym większy, że jeśli teraz zdarzają się takie opinie, tak kłamliwe, że w Polsce, jak ta opinia Kana z francuskiego środowiska, który twierdzi, że w Polsce w Jedwabnem wymordowano więcej Żydów niż we Francji, to wszystko dowodzi, że jest potrzeba pełnego poznania pełnej liczby zabitych w Jedwabnem i także sprawdzenia, czy nie było tam pocisków niemieckich, czy nie były ciała przestrzelone z kule. To, co przez kule niemieckie. To, co mówił, co byłoby najlepszym wyjaśnieniem sprawy. Profesor Mojankowski podkreślał, że nie ma czegoś takiego jak ekshumacja połowiczna, tak jak nie ma połowicznej ciąży. I tu jest to sprawa bardzo ważna, ale jej rozwiązanie będzie zależało od tego, czy na rzecz tej ekshumacji, pełnej ekshumacji w Jedwabnem będą opowiadały się tylko pojedyncze osoby, tak jak pani głos dzisiaj, jak mój głos w telefonie do prezesa IPN-u Kurtyki, czy też wystąpią na ten w tej sprawie dużo liczniejsze grupy przedstawicieli różnych zawodów, naukowców, publicystów. Ja uważam, że byłoby to ogromnie niezbędne, ale do tego trzeba byłoby zachęcić dużo większą ilość osób do działania. Po prostu myślę, że to jest nieszczęściem Polski dalej, że tych osób, które odważają się występować w trudnych sprawach, jest ciągle za mało. Że bardzo wielka część historyków nie spełnia tego, co należy, występowania z odważnymi postulatami w sprawach trudnych. Ale cóż, z odwagą cywilną to u nas były braki bardzo częste. W czasach wojny byliśmy odważni. Na co dzień bywało różnie. To, co pisał kiedyś Norwid, że Polacy jako naród to jest milion, jako społeczeństwo to jest zero, krytykując brak odwagi cywilnej. Zbyt często właśnie w takich czasach pokojowych, i to widać wyraźnie po 89 roku, płacimy za ten brak odwagi społeczeństwa, za brak solidarności też wielkiej części społeczeństwa z tymi ludźmi, którzy się najwięcej narażają, podejmując trudne problemy. I jeden z tych trudnych problemów, a który naprawdę wymaga zdecydowanego, konsekwentnego rozwiązania, to jest także sprawa KL Warszawy. Pokazanie pełnej prawdy o tej miejscu martyrologii Polaków. Prawdy, która tak niesłusznie była przez kilka dziesięcioleci świadomie przytłumiana.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. I kolejny telefon odbieramy, słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Warszawy. Witam serdecznie ojca Waldemara i szanownego pana profesora Nowaka. Cieszę się, że udało mi się to dzwonić, bo jest bardzo ciężko. Dziś, ojcze Waldemarze, jeżeli można do pana profesora, mam taką kwestię. Dziś jest w dzisiejszym naszym dzienniku, to znaczy sobotnie niedzielnym, piękny artykuł pani redaktor Pietraszek chyba na temat układu stosunków w telewizji. Oczywiście już nie chcę tu mówić, wiadomo, jakie napaści są, jak to wszystko wygląda i telewizja, prasa, prawda, ta wszystkie te media, jak atakują, prawda, Kościół, szczególnie rozgłośnie, telewizję Trwam. Czy jest jakaś nadzieja na to, żeby te układy w tej telewizji, żeby powymieniać tych ludzi, którzy to są niekompetentni ludzie, ludzie, którzy chyba tylko dla pieniędzy, oni wszystko zrobią. Sprzedadzą ojczyznę, sprzedadzą wszystko, chyba rodzoną matkę i ojca sprzedadzą. Jest to coś niesamowitego. I jeszcze jedna sprawa. Może i ojciec będzie uprzejmy coś powiedzieć, albo pan profesor, bo tutaj gdzieś mnie dochodzą, słuchaj, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć przy tym wszystkim, że ja od wielu lat, bo od 1993 roku nie czytam Gazety Wyborczej. Absolutnie, zupełnie. To zobaczyłem, to jest nie ta opcja, która mnie ten, a po co mam się, prawda, denerwować, poza tym wzbogacać jeszcze, powiedzmy, no, nieprzyjazne naszemu narodowi pismo. To jest ta sprawa. I kwestia jest jeszcze właśnie ta jedna, że teraz tam media podają w telewizji, powtarzają to często, że jakoby prokuratura Gdańska jakieś wszczęła tam postępowanie w sprawie, prawda, tych jakichś tam ofiar na ratowanie stoczni i gdańskiej i tak dalej. Ja uważam, bo myśmy z żoną wysłali tam do tak przekazem tamte świadectwo udziałowe, tam jakiś, powiedzmy, czas był, wsparcie jakieś i tak dalej. I ja się pytam, jakim prawem w moim imieniu, ja wierzę ojcom redemptorystom, ja wierzę absolutnie, mam zaufanie i na to i tak żeśmy ten 1% zrobili tam na wskazany cel ten z podatku tegorocznego i w miarę możliwości. Cenię sobie te podziękowania, te wszystkie kartki, które otrzymałem z Radia Maria z podpisem ojca dyrektora, to jest dla mnie cenne, ja to trzymam sobie, prawda, i szczycę się tym i pokazuję ludziom, po prostu drobne rzeczy, może ten, ale ja przepraszam, ja wierzę ojcom redemptorystom i to, co rozwiązane, są tak wspaniałe cele, ta piękna szkoła kultury medialnej, takie dzieło wielkie, takie przedsięwzięcia i dlaczego w moim imieniu ktoś ma tutaj dochodzić takich spraw? Więc ja to bym chciał usłyszeć. Serdecznie pana profesora pozdrawiam. Czytam wszystkie pana profesora artykuły, jakie są w naszym dzienniku, bo systematycznie codziennie kupuję nasz dziennik. No i oczywiście niedzielę. I w niedzieli pro i kontra też, jeżeli się okazuje, zawsze od tego właściwie zaczynam. Przepraszam, czytam oczywiście inne artykuły, ale tak zaczynam jakoś od tego. Bardzo serdecznie pana profesora pozdrawiam. Życzę dużo sił i zdrowia, bo to, co pan profesor robi dla nas tutaj, wierzących ludzi, dla Polaków, którzy chcą, żeby w tym kraju jakiś porządek był, to co pan profesor robi, to jest fenomenalne. Zresztą tak samo jak fenomenem jest Radio Maryja i Telewizja Trwam, a ci wszyscy, ci, którzy szczekają, to oni ojcu dyrektorowi to dopiętnie sięgają. To tyle chciałem.
Panie Jerzy, dziękuję bardzo.
Przepraszam, pozdrawiam serdecznie, z Bogiem, ojcze.
Cześć Boże, dziękuję za telefon, za postawę. Gratuluję postawy również panu i małżonce.
Dziękuję.
No i za to zrozumienie tych dzieł, w których uczestniczymy, i za to, że pan je tak bardzo czynnie razem z małżonką wspiera. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze.
I oddajemy głos panu profesorowi.
Tu nawet już nie trzeba komentować to, co pan mówi o w kontekście Radia Maryja i tych różnych prób taku na niego i to o roli Radia Maryja, no cóż, tylko w pełni się zgadzam. Ja sam jestem wzruszony w pana telefon, co pan wspomniał i nie tylko o tych audycjach radiowych, ale pro i kontra. Są to potrzebne tego typu, odczuwam bardzo potrzebę tego typu wyrazów solidarności w czasie, kiedy próbuje się organizować tą systematyczną nagonkę przeciwko mnie, fałszując, zatruwając atmosferę wokół mnie poprzez szkalujące artykuły, zwłaszcza Gazety Wyborczej. Natomiast wracając do pierwszej sprawy. Ja w czerwonej książce Czerwone Dynastie pisałem już o niektórych układach telewizyjnych, także o chociażby roli pana Roberta Kwiatkowskiego, byłego prezesa, a syna pułkownika Stanisława Kwiatkowskiego, głównego szefa badań opinii publicznej w dobie Jaruzelskiego, maksymalnie związanego z tamtą jaruzelską władzą. Polecam tą książkę Czerwone Dynastie, przy okazji, ponieważ mówiłem o antypolonizmie, też i książkę Antypolonis, to można zamawiać na telefon 0608 854 215, 0608 854 215. Ale pytał pan o dlaczego jest tak trudno zmieniać telewizję i jakie są szanse. No wszystkim pamiętajmy, jak ona kształtowała się po 1989 roku. Pierwszym prezesem telewizji po Urbanie został Andrzej Drawicz, o którym ostatnio przypominano znów, że był tajnym współpracownikiem i że wydawał takie zalecenia, żeby w żadnym razie nie krytykować generała Jaruzelskiego, wtedy już pod koniec 89 czy 90 roku. Później między innymi prezesem telewizji był Janusz Zaorski, syn byłego wiceministra kultury PRL-u, człowiek, który w swoim był absolutnie krytyczny wobec tradycji narodowych, skrajnie krytyczny wobec Kościoła i widać było to w jego postępowaniu. Innym szefem telewizji był pan Sulik, którego Polonia brytyjska w czasie, gdy w niej przebywał w latach 70. i 80. ogromnie krytycznie oceniała. Sam czytałem bardzo krytyczny wywiad o Suliku, wypowiedź o Suliku w wywiadzie danym przez wdowę po generale Andersie, ogromnie zasłużoną także dla Polonii. Teraz co można zmienić, jeśli chodzi o telewizję? No dużo trudniej jest zmieniać, jeśli chodzi o telewizje komercyjne typu TVN czy Polsat. Można reagować od czasu do czasu i dobrze zaczęła to robić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na szczególnie rażące naruszenia norm moralnych, tak jak sławetny atak na panią Madzie Buczek, który został dokonany w audycji Polsatu. Natomiast są szanse, i to może już na najbliższe miesiące, na uregulowanie spraw telewizji publicznej, żeby ta telewizja, która jest za nasze pieniądze, z abonamentu, nie była jednostronnie tendencyjna, żeby nie sprzyjała tylko jednym partiom przy równoczesnym atakowaniu innych, co zresztą między innymi wyrażało się w programach pana Durczoka, bo ten już jak widać, poczuł pismo nosem, bo uciekł co szybciej z telewizji publicznej, o ile pamiętam, do TVN-u. Ale widać to nieraz, tą stronniczość w programach pani Gawryluk, w programach pani Czajkowskiej, tej listy linie specjalne. No to, wie, rozmawia, już przytaczałem z miesiąc temu rozmowę akurat z takim świetnym cukiernikiem z Mokotowa i jego synem, którzy po prostu nie mogli zrozumieć, jak to jest, że jest taka audycja jak linia specjalna, pani Czajkowska rozmawia z prezydentem i niemal go nie dopuszcza do głosu, bo ciągle przerywa jego wypowiedzi, nie jest zdolna do wysłuchania tych odpowiedzi wtedy, gdy wyraźnie nie budzą, nie spełniają efektu przez nią zamierzonego, bo chciała zagiąć tu pana prezydenta, a tu się nie udaje. To natychmiast skacze na kolejne pytanie i kolejny doskok. No jest to telewizja daleka od standardów przyjmowanych w renomowanych telewizjach zachodnich, takich jak BBC i tak dalej. I musimy właśnie, mam nadzieję, że ten nowy skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyczyni się do ulepszenia tej patologicznej dotąd sytuacji w telewizji publicznej, nie mówiąc o tym, polityka to jest tylko jedna sprawa. Ja wierzę, że między innymi w telewizji zatriumfuje program patriotyzmu jutra, ten głoszony przez premiera Marcinkiewicza i ministrów kultury, dziedzictwa narodowego i edukacji. Nam potrzebny jest jakże mocno prawdziwy, autentyczny patriotyzm. A to, co dotąd się działo w telewizji przez te kilkanaście lat, że najważniejsze dla wielu Polaków tematy patriotyczne były często zsyłane, bardzo często na zsyłkę po północy, że bardzo często nie potrafiono nawet należycie uczcić świąt narodowych, że to się skończy i że będą też o wiele większym stopniu w telewizji upowszechniane wzorce moralne i wzorce patriotyczne.
No i miejmy również, jeszcze będąc przy okazji tych naszych życzeń, miejmy również nadzieję, że w telewizji publicznej będzie prezentowana prawda historyczna, prawda szczególnie ostatnich dekad naszej najnowszej historii Polski. Prawda ukazywana nie według poprawności politycznej, ale według, historia nie według poprawności politycznej, ale według najnormalniejszych
zasad. Tak, no ja w książce Nowa Cenzura pokazywałem, jak wiele filmów było zakazanych w tej telewizji publicznej po 89. Nowe rodzaje filmu pułkowników. A poza tym dzisiaj już cytowałem tekst Jerzego Bukowskiego w Głosie, której ubolewał, jak wiele wspaniałych wydarzeń, niesamowicie fascynujących z polskiej historii. Była ona dramatyczna, była tragiczna w XX wieku, ale była też ogromnie fascynująca. Obcy wielu cudzoziemców, takich chociażby jak Norman Davis, czy Richard C. Lucas, sławny historyk, czy Richard C. Moore ze Stanów Zjednoczonych, wspaniali historycy, potrafi ją docenić, a w Polsce rodzima telewizja po macoszemu traktowała ten ogromny skarb tradycji i doświadczeń historycznych, który powinien być wzorcem dla Polaków. Właśnie przypomnieć postaci generała Nila Fildorfa, przypomnieć rotmistrza Pileckiego, przypomnieć Ognia, Kurasia i tak dalej.
Dziękuję. Kolejny telefon, panie profesorze. Drodzy słuchacze, słuchamy. Halo, prosimy.
Dzień dobry, Krzysztof.
Szczęść Boże, witamy.
Szyardowa. Panie profesorze, mam takie wrażenie, że na razie postępowanie PiS-u to bardziej się koncentruje na dzieleniu biedy niż na przysporzeniu nam większych dochodów dla naszego państwa. Bo tak, podatek obrotowy to kiedyś tam ewentualnie, ale przecież jakbyśmy wprowadzili podatek obrotowy, to te wielkie sieci handlowe, które nawet według wprost są określane, że przejęły 70% obrotu handlu w Polsce, przecież jeszcze dodatkowo patrząc na spółki potworzone między państwami Rosją, Polską, które czerpią też nadmierne korzyści poza naszym państwem, jak i również sprawy banków, które też w pewien sposób nas obniżają nasz dochód. I kiedy to się zacznie dziać po prostu?
Proszę pana, najpierw...
Żeby to zlikwidować.
Jeszcze prostu, jedna prośba.
Żeby przysporzyć zysków dla naszego państwa. Czy pan profesor widzi tutaj jakieś działania? Bo być może ja z własnego domu przez Radio Maria tego nie widzę.
Dziękuję bardzo. Oddajemy głos panu profesorowi i zawsze prosimy o wyłączenie odbiornika telefonu.
Panie Krzysztofie, PiS jest w bardzo trudnej, ciężkiej sytuacji ciągle od czasu wyborów. Zyskał najwięcej głosów, ale ciągle jest to, była to mniejszość. Szukał sojuszników do realizowania, szukał i szuka sojuszników do realizowania swoich koncepcji, które mają właśnie wystąpić, zmierzają do przełamania frustracji jakże wielkiej części uboższej ludności polskiej. I myślę, powiedział pan o bankach, to myślę, że miał pan bardzo wyraźny przykład, że PiS docenia te problemy i zresztą podobnie jak różne siły, które chcą z nim iść w koalicję, przy polemice z prezesem Narodowego Banku Polskiego Balcerowiczem. Przypomnę, że prezes PiS-u Kaczyński powiedział ogromnie ostro Balcerowiczu jako człowieku, który ciągle się mylił. Przypomnę, jaka nagonka medialna wystąpiła przeciwko PiS-owi i innym siłom politycznym z nim współdziałającym, które chcą gruntownej zmiany sytuacji w polskiej bankowości, jaka nagonka wystąpiła w obronie Balcerowicza. Także tylko, że mówię, aby doprowadzić pewne rzeczy do końca, trzeba mieć więcej wsparcia politycznego. Działania na rzecz koalicji są ciągle ogromnie trudne. Miejmy nadzieję, że po tym wielkim, długim weekendzie nastąpi postęp w tej dziedzinie, bo można mieć najlepsze chęci, ale a trudności z ich zrealizowaniem. To, co widzimy, w ilu rzeczach PiS napotkał na bariery, tak jak wyniki obrady Trybunału, to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, jeśli chodzi o media, jeśli chodzi o adwokaturę i tak dalej. Barier jest zbyt wiele, czasu jak dotąd było zbyt mało dla przełamania ogromnych zaległości i naruszenia, choć w części, sił bardzo potężnego, patologicznego układu rządzącego dotąd Polską.
Dziękuję i kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo, prosimy, jesteśmy na antenie już.
Szczęść Boże, tu ksiądz.
Szczęść Boże.
Jankowski.
Witamy księdza prałata.
Słuchając, księdza prałata.
Dziękuję bardzo. Dziękuję profesorowi za dobre słowa, ale słuchałem dzisiaj cały wieczór. Jest tyle mnóstwo zainteresowanych tematów, gdzie człowiek musiał dzisiaj książki pisać w takiej sytuacji. Ale ja bym chciał tylko dodać do tej sytuacji, do tych nagonek, o których się mówi, że to samo spotkało mnie w ubiegłym tygodniu. Szczególnie 25 kwietnia, gdzie wydano wyrok pod moim adresem w instancji drugiej odwoławczej dotyczący pana Hille, który nie zgłosił się w ogóle na rozprawę do sądu odwoławczego. Natomiast sąd w bezczelny sposób, dzisiaj jest oburzenie w Gdańsku, żeby w ogóle taki werdykt dać, stronniczy werdykt, gdzie ja w pierwszej instancji wygrałem sprawę z panem Chile, bo w bezczelny sposób, który sam siebie określił, przedstawiając w sądzie, że jest Żydem, a ja na to odpowiem, nie pozwolę. I się cieszy z tego, że jest Żydem, a ja odpowiem, że ja nie pozwolę, żeby Żydzi pluli mi w twarz. Bo jestem Polakiem, a jak komuś się nie podoba, chciałbym to powtórzyć, to nie zjeżdżają sobie z Polski w każdym razie. Następna sprawa jest ta, że jednak ja w trybie prawnym odwołam się od tego werdyktu nieuczciwego, no zresztą cały skład sądowi, który dzisiaj dla mnie jest wielkim znakiem zapytania, nie mogę na to patrzeć, jak dzisiaj nawet w dykasteriach prawnych opluwa się Polaków. Wykorzystuje się różne sytuacje. To jest nie do przyjęcia. My jako Polacy musimy się czuć dzisiaj w strasznej sytuacji, gdzie jednak nie można pozwolić na to, żeby w własnym kraju, również pod względem sądowniczym, prawnym, ludzie zabierali głos Polakom. Ten głos polski musi być silny i bardzo mocny. Dlatego pan Chile przeholował. Tym bardziej, że 3 tygodnie temu mówili o burdach pana Chile, który jest rzekomo pisarzem. Ja nie wierzę w jego pisarstwo. Może to jest być takie pisarstwo, jak to się mówi, automatycznie ze śmietnika, ale nie można na to pozwolić, żeby nas, Polaków, tak traktowano, a szczególnie jeśli nawet w sądzie. To jest nie do przyjęcia. Ja z tej drogi nie zejdę, nie ustąpię i będę się dobijał. Nawet do Sądu Najwyższego, czy nawet Europejskiego, jakiekolwiek jest, ale tej sprawy nie puszczę, żeby tak traktowano nas, Polaków. Dlatego pan Chile za daleko poszedł. Opluł w całości moją osobę jako kapłana, i teraz jeszcze żąda werdyktu poprawnego dla siebie, który dostał. Dostał go w nieuczciwy sposób. I ten wyrok będę kwestionował. Drugą sprawę, którą jeszcze mam zaraz na sercu przy jednej okazji, jest sprawa stoczni, o której ktoś wspomniał już, Stocznię Gdańską. Bo Stocznia Gdańska żyje. Żyje i sprawy dotyczące Stoczni Gdańskiej, jeśli chodzi o zbierane dawniejsze kwestie, czy nawet pieniądze na rzecz stoczni, dzisiaj stoczniowcy, każdy, z kimkolwiek rozmawiam, ze względu na styczność, każdy mówi, nie, proszę księdza, my nie chcemy żadnych pieniędzy. To jest nieprawda. To, co propaganda gazetowa robi, wyborcza szczególnie, która hiena skacze nad polskimi robotnikami, to dzisiaj bądźmy spokojni. Stoczniowcy zamówili mszę świętą na 14 maja, gdzie chcą demonstracyjnie wziąć udział we mszy świętej wszystkich stoczni Wybrzeża w obronie Radia Maryi Ojca Ryzyka. Taka jest intencja, którą dzisiaj rozmawiając szczególnie z panami z Stoczni Gdańskiej i z tymi ludźmi, którzy są kompetentni i odpowiedzialni. Uważam, że powinniśmy złożyć najwyżej Panu Bogu dzięki, podziękowanie Matce Bożej, która jest w prawie, że w każdej hali, to, że mamy dzisiaj dobrego prezesa w Stoczni Gdańskiej, który z wielką kulturą, odnosi się do robotników. To jest bardzo ważne, bo to, co dotychczas zrobiono, czy się robi, to jest wielkie chamstwo. I tej braku kultury, tego właśnie się jeszcze nie nauczyli obecni władcy. Powinien szczególnie na to zwrócić uwagę. Robotnika to się traktuje tak per nogam. Dlatego będę stawał w obronie tych stoczniowców, bo to są ludzie ciężkiej pracy. I stocznia się rozwija i dzięki temu dzisiaj mamy te miejsca pracy w Gdańsku. Następna sprawa, która dotyczy i boli, to jest to, że jednak uważam, powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na autorytety. Autorytetów nie ma. Pomimo, że PO, które tak się chlubi mądrością swoją, dzisiaj jest najgorszym, można w oczach, i szczególnie robotników, zjawiskiem, gdzie robotnicy formalnie, tak jak się mówi po chłopsku, po robotniczemu, plują na tych wszystkich inteligentów, którzy dzisiaj nie potrafią nawet ani B, ani M, ani C, ani kukuryku wypowiedzieć pod adresem pracy, ciężkiej pracy. I uważam, że ta sprawa też powinna być jakoś ustawiona, bo ja boję się jednej rzeczy, że dojdzie do wielkiej rozruchy w Gdańsku. Bo taka atmosfera w tej chwili jest. I PO, które uważa się za tak bardzo mądre, on się z panem Tuskiem to powinien albo zrezygnować ze swoich stanowisk, albo być wiernym przynajmniej tym słowom i ideałom, którym szczególnie oni w trakcie wyborów posługiwali się. Panie profesorze, to jest naganne, to jest nie do przyjęcia. Przed wyborami wszystkie obietnice były, a dzisiaj nic się nie robi. Nawet tych obietnic nie respektuje i tych obietnic nie kontroluje. I dlatego też jestem oburzony, jeśli chodzi o cały skład, czy to pan Rokita, czy to pan Komorowski, czy to pan Tusk. I tak można byłoby wyliczyć, jak w litanii do Matki Bożej, o tych ludziach, którzy dzisiaj nie dopisali. I uważam, że powinni sami się zreflektować i zamknąć kartę swojego członkostwa partyjnego i się zabrać za uczciwą robotę. Bo tak powinno być. No a sprawa żydowska jest bardzo niebezpieczna i przed którą przestrzegam. I jeszcze raz, ukochani, dziękuję. Bóg zapłać za modlitwę. Szczęść Boże ojcu Tadeuszowi, ojcu prowadzącemu, no i kochanemu profesorowi. Dziękuję bardzo. Bogiem.
Dziękujemy, księże Prawacie.
Księże Prawacie, tu ksiądz Prawat ma bardzo duże powody do rozżalenia i goryczy. Wspominałem dzisiaj o tym, jak skrzywdzono księdza tymi niesłusznymi posądzeniami, oskarżeniami. Mówiłem też o procesie z panem Hille. Zdumiewałem się, że po takiej oburzającej sprawie, jak pomówienie, porównanie, haniebne wręcz porównanie pana Hille, które użył wobec księdza Prałata, z Gauleiterem, a więc z hitlerowskim, przedstawicielem hitlerowskiego ludobójczego systemu, było czymś skrajnie niedopuszczalne. Ale tutaj pamiętajmy, że emocje nie są najlepszym drogowskazem. Ja bym w żadnym razie nie wprowadzałbym tu w naszej dyskusji sprawy wątków pochodzenia. To ono tu nie ma żadnego znaczenia, czy pan Hille jest takiego czy innego pochodzenia. I ma znaczenie, że zachowuje się w sposób grubiański, niedopuszczalny, haniebnie obrażając osobę, inną osobę, osobę zasłużoną dla kraju, zasłużoną dla polskiego patriotyzmu. I właśnie porównaniem z Gauleiterem wobec człowieka, który tyle doświadczył w czasach Jaruzelszczyzny, no jest czymś oburzającym. Ale raz jeszcze podkreślam, nie wprowadzałbym tu w żadnym razie wątków pochodzeniowych. Dzielenie, zależnie od pochodzenia, odgrywa fatalne znaczenie. Ja myślę, że naszym nieszczęściem jest, że mamy zbyt wiele osób małego ducha wśród osób polskiego pochodzenia, zbyt wiele osób zachowujących się nikczemnie, zbyt wiele osób skompromitowanych, jak dalej. Nie wprowadzajmy tu wątków pochodzeniowych przy sporach, które występują, natomiast dochodźmy sprawiedliwości, nie dopuszczajmy do tego, żeby można było obrażać ludzi w taki sposób, w jaki popisał się pan Hille. Mówi ksiądz prałat, że autorytetów nie ma. No ja tutaj, no też nie chcę tutaj dyskutować na temat PO, to nie jest naszym tematem. Myślę,